studiu Joanna Komolka.
Gościem Radia Z dzisiaj wspomniany Sławomir Broniarz, prezes ZNP. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie prezesie, w związku z tym, że już wiemy, że opóźnienia będą w dostawie szczepionek do Polski, to już jest pewne, że nauczyciele nie załapią się na tą grupę pierwszą?
No niestety taką bardzo przykrą dla nas informację usłyszeliśmy od pana ministra Dworczyka. Potwierdził ją także w rozmowie pan profesor Horban. To jest dla nas zła wiadomość. Wydaje się, że to jest także zła wiadomość z punktu widzenia zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Dlatego, że to, co będzie działo się w marcu, kwietniu, maju, dzisiaj jest jedną wielką niewiadomą. I to powoduje, że z jednej strony nasze dążenia i w tym nie będziemy ustawać do tego, żeby jednak przyspieszyć proces szczepienia nauczycieli. No z drugiej strony widzimy, co stało się w piątek z punktu widzenia dostaw szczepionek.
Panie prezesie, ale to jest też tak, że to już wiadomo, że nauczyciele wypadają z tej pierwszej grupy, czy nastąpi jedynie opóźnienie? Jaką informację pan dostał od ministra Dworczyka?
Nie wypadamy z tej pierwszej grupy. W tej pierwszej grupie jesteśmy tuż po tych, którzy są najbardziej zagrożeni, najbardziej narażeni na niestety konsekwencje zdrowotne. I tu się nic nie zmieniło. Gdybyśmy próbowali hierarchizować, jeżeli tak to można określić, tę grupę, która w pierwszej, czy te zawody, które w pierwszej grupie się znalazły, to nauczyciele zostali podniesieni do góry, ale nie ma mowy o tym, bo minister Dworczyk, abyśmy w tej konkretnej sytuacji, w której znaleźliśmy się, biorąc pod uwagę podaż szczepionki, mogli mówić o równoległym szczepieniu nauczycieli z emerytami, szczególnie tymi 70-80-letnimi. Prawdopodobieństwo, że ta sytuacja ulegnie poprawie, daje nam także szansę, mówi minister Dworczyk i profesor Horban, że 60-latkowie plus nauczyciele, to może być ten scenariusz, który można brać pod uwagę, ale liczba szczepionek na polskim rynku musi ulec zwielokrotnieniu.
Czyli mówimy o jakich miesiącach? Czy w ogóle można to w tej sytuacji jakoś określić?
Znaczy, wstępne założenia pana ministra Dworczyka były następujące. Nauczyciele będą mogli zapisywać się, czy rejestrować się do tego procesu szczepienia w drugiej połowie marca i na początku kwietnia. Jeżeli Pfizer w piątek komunikuje, że liczba i podaż szczepionek ulegnie zwielokrotnieniu, to zakładam, że nie będziemy czekali do tego czasu, tylko w momencie pojawienia się na polskim rynku zdecydowanie większej liczby szczepionek, będziemy także my, nauczyciele, szczepieni. Taką mamy przynajmniej chęć, taką mamy wolę i o to będziemy zabiegać.
Panie prezesie, a sytuacja, bo państwo też alarmowali i wskazywali na to, że to szczepienie, gdyby udało się nawet nadrobić to opóźnienia, które w tej chwili są w dostawach szczepionki, te szczepienia nauczycieli mogłyby się rozpocząć, no właśnie, byłby kwiecień, maj, czyli ten czas, kiedy zaczynają się egzaminy.
No tak, i na to zwracamy uwagę, bo to jest sprawa kluczowa nie tylko z punktu widzenia samych nauczycieli, ale przede wszystkim tych, którzy staną po drugiej stronie biurka, mam na uwadze maturzystów. O ile można jeszcze snuć tutaj różne scenariusze, jeżeli chodzi o uczniów klasy ósmych, łącznie z tym, co może być takim najbardziej ekstremalnym zjawiskiem czy sytuacją, a mianowicie rezygnacja z egzaminów na rzecz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na podstawie świadectw. O tyle egzaminu państwowego, którym to egzaminem jest matura, tego się nie da zrobić online i tu w pewnym momencie ci nauczyciele muszą stanąć twarzą w twarz z maturzystami, a byłoby no czymś fatalnym, gdyby okazało się, że oto w grupie uczniów w szkole X na sali był nauczyciel czy też uczeń, no, na ich zdrowie niestety nie mamy specjalnego wpływu, były te osoby zarażone koronawirusem, bo to pod dużym znakiem zapytania będzie stawiało sam przebieg tego egzaminu. Reasumując, uważamy, że jeżeli rzeczywiście liczba szczepionek na polskim rynku legnie zwielokrotnieniu, to naprawdę zależy nam na tym, żeby nauczyciele byli szczepieni równolegle z osobami 60+.
Pan mówił o tym, że istnieje zagrożenie dla przeprowadzenia matur, a kiedy pan rozmawiał z ministrem Dworczykiem i z profesorem Horbanem w kancelarii premiera, to dowiedział się pan, dlaczego nie udało się, czy też dlaczego nie założono, że nauczyciele, skoro jest plan jednak uruchamiania szkół w takiej czy innej formie, dla takiej czy innej grupy uczniów, dlaczego nauczyciele nie znaleźli się w grupie zero?
No, wydaje się, że no, po pierwsze nie mamy armat, nie ma takiej ilości szczepionek na rynku, abyśmy mogli powiedzieć, że te parę milionów emerytów, szczególnie w tej przestrzeni 70-80 lat, to jest około 2,5-2,6 miliona osób, plus te 600 tysięcy emerytów i około 120 tysięcy pracowników nie będących nauczycielami, że to jest taka wielkość, która pozwoli w sposób naturalny, bez konsekwencji wynikających z tego, że zabraknie szczepionek na drugi etap, być zaszczepiona. Więc minister mówi wyraźnie, dzisiaj sprawą najważniejszą jest ratowanie życia i zdrowia tych, którzy są najbardziej zagrożeni, którzy w całej tej liczbie osób, które niestety umierają, stanowią największy, czy mają największy udział, bo ponad 30%.
A kiedy pan usłyszał tłumaczenie głównego doradcy premiera, wspomnianego profesora Horbana, który powiedział, że nauczyciele są młodzi, inteligentni, wiedzą jak się chronić, dajemy im metody diagnostyczne. No to miało być właśnie wytłumaczenie tego, dlaczego nauczyciele nie znaleźli się w grupie zero. To co pan powie na te słowa?
To był raczej taki publicystyczny zwrot, miły skądinąd dla ucha, aczkolwiek nie do końca prawdziwy. Mam na uwadze tą młodość, dlatego że średnia wieku nauczycieli to jest ponad 45 lat. I są w dużej liczbie osoby, które mają 55 lat życia i więcej. I one mają prawo, i one to artykułują, one to pokazują także w rozmowach z nami, mają prawo czuć się zagrożonymi. Tym bardziej, że no wielu z nich uczy w szkołach ponadpodstawowych, gdzie ta transmisja koronawirusa występuje zupełnie inaczej, a wielu z nich ma także, to są, mówią nauczyciele 40 czy 50-letnich, ma także swoich rodziców, którzy są w tym okresie, czy w tym wieku szczególnie zagrożonym. I tutaj oni mówią wyraźnie, jeżeli ja mam iść do szkoły, tam ewentualnie mogę tego wirusa złapać i wrócę do domu i będę się musiał zajmować czy opiekować moimi starszymi rodzicami, to tutaj niebezpieczeństwo jest bardzo duże. Stąd też nasze obawy i stąd to parcie na to, żebyśmy byli szczepieni, bo proszę zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do wielu innych zawodów, skądinąd niezbędnych, to jednak te różnego rodzaju interakcje w edukacji są o wiele większe, o wiele częstsze i o wiele bardziej zróżnicowane, bo to nie jest tylko szkoła, to jest droga do szkoły, to są setki dzieci na korytarzu i na to zwracamy uwagę. Zamknięto kina, zamknięto mniejsze pomieszczenie, zamknięto restauracje, ale jednocześnie od poniedziałku mają być otworzone szkoły, gdzie liczba uczniów z klas 1, 2, 3 jest na poziomie 300-400.
No właśnie. Panie prezesie, no ale wracając do tego, bo pan mówi o tym i rzeczywiście to już jutro się zaczyna, pan sobie wyobraża, że to się uda wprowadzić, żeby te dzieci z klas 1-3 rzeczywiście w tym reżimie sanitarnym funkcjonowały, założonym przynajmniej w tych bańkach, o których mówi minister edukacji Czarnek.
O bańkach za chwilę, natomiast ja mam wrażenie, że no z jednej strony jest naprawdę przemożna chęć wśród nas nauczycieli, abyśmy wrócili do tej normalności. To dotyczy nas wszystkich i wszyscy już mamy serdecznie dosyć takich kontaktów online. Natomiast z drugiej strony rodzą się obawy, czy rzeczywiście to jest możliwe. Ja więc, mówiąc tylko o nauczycielach, o dyrektorach, ja jestem tutaj spokojny, bo oni sobie z tym dadzą radę. Maj pokazał, że już otrząsnęliśmy się z tego zaskoczenia wiosennego, wrzesień tym bardziej potwierdził, że doskonale sobie z tym radzimy, ale są rzeczy, na które nie mamy wpływu. No jeżeli dziecko przyniesie tego koronawirusa, to wbrew zapewnieniom byłego ministra, on jest także ten młody uczeń transmitterem tego wirusa. Jeżeli na korytarzu spotykamy równocześnie 300-400 osób, no to prawdopodobieństwo nabycia tego wirusa jest bardzo duże. Co do bańek. To jest przykład tego rodzaju decyzji, które po pierwsze są w wielu wypadkach niewykonalne. Niewykonalne. W wielu wypadkach także minister pokazuje, że podejmuje się trudu, wysiłku w sytuacji, gdy na to nie ma naprawdę żadnego wpływu, a jednocześnie używa tutaj takich określeń, które przeciętnemu obywatelowi mówią, Boże, jak ten człowiek się napracował, ile on fantastycznych rzeczy zrobił, a w gruncie rzeczy to wszystko, co się dzieje i dziać będzie od poniedziałku, zależy tylko od dyrektorów, tylko od nauczycieli i od samorządu.
Bo te bańki pana zdaniem, to co one określają, gdybyśmy mieli tak wytłumaczyć?
To jest rodzaj pomysłu, który notabene ma zupełnie inne korzenie, z zupełnie innej sytuacji, ale to dobrze brzmi. Otóż pan minister założył, że w klasach 1-3 będzie można dokonać daleko idących roszad, jeżeli chodzi o termin rozpoczynania zajęć, czyli klasa pierwsza będzie o 8, klasa B o 9, klasa C o 10, a będą tam uczyli tylko ci sami nauczyciele stale przez cały dzień, przepraszam, i ten okres będzie wykorzystany tylko do edukacji z jednym nauczycielem, ale zapomniał o tym, że po pierwszych klasach pierwszych nie uczy jeden nauczyciel, bo mamy tam do czynienia i z językiem angielskim chociażby, i z WF-em, muzyką, i z katechezą.
Religią, no właśnie.
Tak. Po drugie, w wielu szkołach no marzeniem jest możliwość takiej gradacji czasu rozpoczynania zajęć 8, 9, 10, bo jest zbyt dużo klas pierwszych i to powoduje, że te zadania nakreślone przez ministra są niewykonalne.
Czy pana zdaniem to jest, bo pan mówi, że to jest niewykonalne, czyli to oznacza, że trochę to, co założyło Ministerstwo Edukacji Narodowej, to jest fikcja, że tak nie będzie od jutra?
W znanych mi szkołach tak. Przepraszam, w znanych mi szkołach tak. Jeżeli jest 5 klas pierwszych, 5 klas drugich, 5 klas trzecich, to nie ma mowy, aby w tych 15-klasowych szkołach można to było zrobić, aczkolwiek dyrektorzy dokładają wszelkich starań do tego, żeby tak się stało. Poza tym zwracamy uwagę na jeszcze jedną rzecz, która znalazła zrozumienie w piątkowych rozmowach, a mianowicie świetlice. Bo duża liczba nauczycieli poczuła się nagle odizolowana od tego procesu troski o nich. Mam tutaj na uwadze nauczycieli świetlic, którzy nie czując, czy nie widząc siebie jako osoby wskazane w grupie testowanych, poczuły się te osoby zaniepokojone.
A świetlice będą otwarte.
Tak, a świetlice muszą być otwarte zarówno dla dziecka przed, jak i po lekcjach. I jeżeli w tej bańce edukacyjnej, w tej klasie dziecko rzeczywiście może być zabezpieczone, bo ma do czynienia z jednym nauczycielem i stale z tym samym zespołem swoich koleżanek i kolegów, to idąc na świetlicę następuje absolutny miszmasz i te dzieci są między sobą wymieszane. Więc wielu nauczycieli zwraca uwagę na to, że rzeczywiście problem pozostanie i to problem pozostanie otwarty. Jakie będą konsekwencje poniedziałkowych startów w szkołach, zobaczymy za 2-3 tygodnie.
Obawia się pan tego, że ten powrót do szkół będzie bardzo krótki? Że mówię do szkół stacjonarnych, tak typowo, tych najmłodszych uczniów i za te 2-3 tygodnie okaże się, że szkoły będą jednak zamykane i dzieci wysyłane znowu do domu?
Z tym należy się liczyć, ale ja naprawdę bardzo bym chciał, żeby to się udało, żebyśmy mogli w ślad za tym powiedzieć, dobrze, mamy takie warunki, taką sytuację, taką skalę pandemii, która pozwala w pełni nam, nauczycielom i uczniom wrócić do szkoły, bo naprawdę wszyscy tęsknimy za tą normalnością edukacyjną. Ona ma zupełnie jakby nieporównywalne warunki i konsekwencje i następstwa. Mówię o edukacji zdalnej i tradycyjnej, ale tak jak mówi profesor Horban, kluczowe będą te 2-3 tygodnie, które pokażą, na ile ten koronawirus uległ ograniczeniu, a na ile jesteśmy znowu w kolejnej fazie wznoszącej i musimy podejmować daleko idące decyzje.
Czyli rozumiem, że rząd też w tych rozmowach z państwem powiedział wprost, zakładamy, że to nauczanie stacjonarne może za 2-3 tygodnie się zakończyć.
Kluczowym będzie odpowiedź na pytanie, czy te 2 tygodnie dają szansę i taki optymizm wprowadzają, że koronawirus zacznie wygasać, szczególnie wśród nauczycieli, bo oni tutaj są tym elementem, przepraszam za to słowo, kluczowym, czy też będzie narastał. Minister Czarnek optymistycznie mówił o 2% zarażonych nauczycieli. Ja z tym nie polemizuję, wiemy jak lekarze odnoszą się do tej liczby faktycznych zakażeń, ale nawet jeżeli 2% nauczycieli nosiłoby tego koronawirusa, to znaczy, że mam kilka tysięcy szkół wyłączonych z normalnego funkcjonowania, bo tam będzie chory nauczyciel, więc optymizmu specjalnie nie ma, aczkolwiek oczekiwania, że ta normalność zaistnieje, są bardzo duże.
I robimy krótką pauzę. Sławomir Broniarz z nami zostaje. Ciąg dalszy naszej rozmowy będzie na radio.z.pl i na naszym profilu na Facebooku. Zapraszam. Przypomnę, że gościem Radia Z jest prezes ZNP Sławomir Broniarz. Ja chciałam jeszcze o to testowanie zapytać, bo to teraz ten weekend, kiedy już właściwie wszyscy nauczyciele, którzy zostali przetestowani, mieli dostać wyniki tych testów. Bo minister edukacji narodowej mówi o tych procentach, o których pan wspomniał, a państwo jako związek mają informacje, jak dużo zakażeń wśród tych nauczycieli, którzy zostali przetestowanych, było?
Nie, myśmy tych danych nie zbierali. Ja nie będę polemizował z panem ministrem. Przypomnę, że ci, którzy mówią o tym, że z liczby badanych osób, te 7, 8 czy 9 tysięcy, to jest tylko czubek góry lodowej, że ta statystyka wygląda zupełnie inaczej. My uważamy, że i tego zdania nie zmieniliśmy, chociaż rzeczywistość jest przeciwko nam, że byłoby rzeczą pożądaną, gdyby wszyscy ci, którzy mają wynik ujemny, mogli następnego dnia być zaszczepieni. Ta szczepionka według pana Sośnierza kosztuje 2-3 dolary, a test około 200 zł, więc tutaj widzimy, że kilkadziesiąt milionów zostało wydanych i apelowaliśmy o taką możliwość, czyli mamy wynik ujemny, jesteśmy szczepieni. Niestety liczba szczepionek na rynku i sytuacja na to nie pozwala, a szkoda, dlatego że ta grupa nauczycieli czułaby się absolutnie spokojna, bezpieczna. Z kolei inni mówią, no dobrze, ja byłem testowany w poniedziałek, a warunki, w których funkcjonowałem, każą mi podejrzewać, że być może piątek, sobota przyniosą zupełnie inne rezultaty. I jakby z własnego doświadczenia muszę powiedzieć, że rzeczywiście prawdopodobieństwo tego jest bardzo duże. I nauczyciele mówią, no dobrze, wracam w poniedziałek do szkoły, wszyscy moi koledzy są zdrowi, ale wracam do szkoły i spotykam się z uczniami, co do których nie ma pewności, bo nikt z nich nie był testowany.
To jaki sens pana zdaniem miało w ogóle przeprowadzenie tego przesiewowego testowania nauczycieli? Po to, żeby jednak dać im trochę bezpieczeństwa? No ale sam pan mówi, że to trochę jest bez sensu, no bo rzeczywiście można mieć test negatywny, a następnego dnia pójść do szkoły i już się zakazić, albo następnego dnia w ogóle już pójść do szkoły zakażonym, o czym być może dana osoba nawet nie wie.
Wydaje mi się, że to była chęć po prostu sprawdzenia, jak duża część nauczycieli w tej przestrzeni 1-3 nosi tego koronawirusa, ale jednocześnie to był moim zdaniem pewien gest, który miał pokazać, no robimy, coś robimy, żeby tą sytuację doprowadzić do quasi normalności. Robimy coś, żeby ewentualnie mieć obraz skali zagrożenia w momencie podejmowania decyzji, ale powtarzam, no w wielu wypadkach to będzie bardzo ryzykowne, obarczone daleko idącym prawdopodobieństwem, że test poniedziałkowy ma się nijak do sobotniej sytuacji czy niedzielnej sytuacji. Tym bardziej, że no, mam do czynienia z dziećmi, które funkcjonują w różnym środowisku i jadąc do szkoły autobusem także mimo zupełnie innego procesu przechodzenia tej choroby wśród małych dzieci, no jednak są, jak powiedział profesor Horban, transmitterami tego koronawirusa i tu jest cały problem po stronie tych, którzy z tymi dziećmi będą pracowali od poniedziałku.
A pana zdaniem jest, bo pan trochę wspomniał, że są nauczyciele, którzy obawiają się z różnych przyczyn powrotu do szkół, ale czy może się powtórzyć sytuacja, która miała miejsce no, parę miesięcy temu, kiedy rzeczywiście z obawy przed koronawirusem, zwłaszcza starsi nauczyciele, bardzo bali się powrotu do szkół i część z nich, no, być może takich oficjalnych danych nie ma, ale na przykład w rozmowach z nami mówili, że korzystali na przykład ze zwolnień lekarskich.
Znaczy, tu nawiążę do tej wypowiedzi pana profesora Horbana, który mówi, że skoro nauczyciele są tacy, jacy są, czyli młodzi, inteligentni, panu profesorowi dziękujemy za tę sympatyczną opinię, to, że w momencie, kiedy będą mieli katar, kaszel, temperaturę, po prostu zostaną w domu. Styczeń, luty to są takie momenty, kiedy zachorowalność czy prawdopodobieństwo złapania kataru są bardzo duże. I stąd obawy nauczycieli o to, aby po pierwsze zminimalizować ryzyko wynikające z faktu, że idąc z katarem, z grypą do szkoły zarażam innych, ale jednocześnie, że ta grypa i podwyższona temperatura może być symptomem zupełnie czegoś innego, aniżeli tylko i wyłącznie taka tradycyjna zimowa choroba. I apeluję do koleżanek moich i kolegów, no, ratując swoje zdrowie, dbamy także o bezpieczeństwo innych, uczniów i nauczycieli, bo bez wątpienia uczniowie są tutaj tą postacią kluczową, w sytuacji, gdy nie mając możliwości bycia testowanymi, no, mamy ich dobrodziejstwem inwentarza, cieszymy się, że wracają do szkoły, ale wielu z nich może być nosicielami koronawirusa i chcielibyśmy dbać o swoje i o ich bezpieczeństwo.
A miałoby sens przeprowadzenie takiej powtórnej akcji masowego przetestowania nauczycieli, którą rozważa również Ministerstwo Edukacji Narodowej? Czy z powodów tych, o których rozmawialiśmy przed chwilą, no to nie ma większego sensu?
Myśmy o takie masowe testowanie nauczycieli, często testowanie nauczycieli przynajmniej raz w tygodniu, apelowali już wiosną i ten apel pozostaje na stole w dalszym ciągu. Uważamy, że to rzeczywiście ma sens, jeżeli na tak dużej populacji, ponad 600 tysięcy nauczycieli, będziemy mogli robić testy.
No, systematycznie.
Systematycznie testy obejmujące znaczną część tego środowiska, da nam ona pewien obraz skali, czy to zarażenie narasta, czy też wręcz przeciwnie, czego wszyscy byśmy chcieli, ale no, testowanie na poziomie 165 tysięcy osób, zakładając, że wszystkie one były przetestowane, no, nie wyczerpuje tego problemu i niczego w gruncie rzeczy nie załatwia. Poza jakby samo uspokojeniem, że w tym momencie mam wynik ujemny, czas pokaże, co będzie dalej.
A wyobraża pan sobie, żeby uczniowie, maturzyści i tak naprawdę uczniowie, których czeka egzamin ósmoklasisty, mogli wrócić w lutym do nauki stacjonarnej?
Nie wyobrażam sobie, bo w przeciwieństwie do pana ministra, który ma tego rodzaju poglądy, raczej wynikające z pewnego pozytywnego chciejstwa. No on też chce wrócić do tej normalności i to należy poczytać jako pozytyw, to muszę powiedzieć, że jednak w szkołach, w klasach ósmych nie uczy jeden nauczyciel. Tych nauczycieli jest kilku, 10-11, czasami w dużej rotacji, bo jeżeli nie ma nauczyciela, to jest zastępstwo. Podobnie jak i w klasach szkół ponadpodstawowych. To powoduje, że ta migracja uczniów i nauczycieli jest o wiele większa niż w nauczaniu 1-3 i nie bardzo sobie wyobrażam, abyśmy mogli bez takiego masowego testowania, bez wyeliminowania tych, którzy są chorzy, wrócić do normalnej edukacji w warunkach szkolnych.
No tak, tylko że jak te dzieci, młodzi ludzie mają się przygotować do tych egzaminów, które je czekają, mówię o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym. Czy da się te dzieci, tych młodych ludzi przygotować niestacjonarnie?
Matura będzie dużym problemem i dlatego też wydaje się, że no na głowie musimy stanąć, przepraszam za ten potoczny zwrot, abyśmy mieli pewność, że ci, którzy uczą w szkołach kończących się maturą, byli zaszczepieni jak najszybciej, dlatego że możliwość zawalenia w sytuacji dziecka i zmarnowania jemu końcówki jego edukacji jest bardzo duża. Tutaj w dalszym ciągu apelujemy do ministra o to, abyśmy w tym modelu organizacyjnym jednak uwierzyli, że nikt lepiej niż dyrektor szkoły, nauczyciele i samorząd wespół z rodzicami nie wie, jak ta sytuacja wygląda. I my w dalszym ciągu uważamy, że ta hybryda powinna być takim modelem, który leży w uprawnieniach i kompetencjach dyrektora i to poniekąd z mocy prawa powinno być przeniesione na jego poziom bez próby takiego całościowego odmrażania tej edukacji. Bo no może na moment wrócę do klasy 1-3. Jeżeli mamy do czynienia z nauczycielami typu muzyka, język angielski czy katecheza, to ja jednak jestem zwolennikiem tego, żeby edukacja w tym zakresie, choćby religia czy język angielski, odbywały się online. Żebyśmy nie narażali dzieci na to, że mają do czynienia z kolejnymi nauczycielami, którzy no w przypadku katechezy to są czasami księża diecezjalni, no, którzy żyją w normalnej zbiorowości i którzy mogą z dużą dozą prawdopodobieństwa być nosicielami koronawirusa. A katechezę możemy zrobić online i to jest taka droga, pewien półśrodek do tego, abyśmy ograniczali tą transmisję, podobnie jak i z paroma innymi przedmiotami właśnie w klasach starszych. Ale to musi być jedna zgodna decyzja o współpracy nauczycieli, rodziców i decyzja powinna być podejmowana na tym poziomie.
Bo pana zdaniem nie da się tego wprowadzić tak wszędzie, w każdej szkole odgórnie, bo jedna szkoła być może zorganizować tak te zajęcia, że one będą mogły być wszystkie stacjonarne, a w drugiej już być może rzeczywiście, tak jak pan mówi, czy ta muzyka, czy katecheza musiałyby być online po to, żeby było bezpieczniej.
Tak, bo tutaj nawet chodzi o to, żebyśmy prawdopodobieństwo tego zarażenia zminimalizowali na tyle, na ile ono jest możliwe. Dlatego, że jeżeli dzieci w klasie A będą w poniedziałek, w piątek w szkole, a w następnym tygodniu będą miały zajęcia online, jeżeli to jest możliwe w całej sekwencji przedmiotów, szczególnie w klasach starszych, to róbmy to, jeżeli takiej możliwości nie ma. Bo klasy 1-3 nie dają pełnej możliwości na edukację online, no to tutaj musimy także mieć na uwadze, że nikt lepiej niż dyrektor tego nie zorganizuje, ale czasami warunki są niemożliwe. No, ja z własnego edukacyjnego doświadczenia wiem, że pracowałem w tychże Skierniewicach, o których się tutaj wypowiadali rodzice w tej sądzie, gdzie w szkole miasta i więcej o tym, że nagle możliwość migracji, kontaktu dzieci między sobą, po prostu były mrzonką. Takie były warunki lokalowe i w wielu szkołach, mimo ogromnego postępu w ostatnich kilkunastu latach, nadal warunki uniemożliwiają tego rodzaju działania, które będą zmierzały do tego, żeby rozgęścić liczebność uczniów w szkole i trzeba się z tym liczyć.
A zorganizowanie ferii w jednym czasie to był dobry pomysł pana zdaniem?
No jakieś przesłanki medyczne ku temu były. Myśmy uważali, że to nie jest najlepszy pomysł. To po pierwsze, no bardzo dobrze się stało, że w końcu zmieniono decyzję dotyczącą tego aresztu domowego dla młodych ludzi, bo to już w ogóle było kuriozą, biorąc pod uwagę fakt, że wielu z nich od paru tygodni nie wychodziło z domu, bo miało zajęcia, potem był czas świąt i po świętach znowu te ferie razem. No można było to zorganizować jakoś inaczej. To jest moja taka laika wiedza na ten temat. Jeżeli lekarze uważali inaczej i takie przesłanki temu przyświecały, no taką decyzję podjęto. Wydaje się, że przy zamrożeniu stoków, wyciągów, etc. można byłoby trochę to rozgęścić, No choćby po to, żeby ta młodzież w tym samym czasie, w tym samym miejscu się nie spotykała, bo spotykali się.
Spotykali się teraz też w ten weekend, kiedy pogoda rzeczywiście ta zimowa dopisała, bo to było widać w wielu miejscach, także w mieście.
Trudno tego 10-15-letniego czy starszego młodego człowieka uwięzić w domu, powiedzieć, siedź w domu, ucz się. No są tacy, którzy uwielbiają to, ale zdecydowana większość tej aktywności potrzebuje.
Każdy z nas był młody. Nauczyciele dają sobie radę, bo poza tym, że uczniowie klas 1-3 wracają przynajmniej z założenia od jutra stacjonarnie, no to wraca też ta nauka zdalna. Pytanie, czy nauczyciele dają sobie radę, bo kiedy słyszymy ministra edukacji narodowej, który tak naprawdę po 10 miesiącach pandemii wprowadza dla nauczycieli tak zwanego wirtualnego asystenta, czyli taką pomoc, ja rozumiem, techniczną, no to chyba coś tutaj nie tak zostało zorganizowane.
To było dobre, pożądane, oczekiwane w marcu rok temu, ale nie teraz. No, telefon i konsultacje telefoniczne były wręcz niezbędne w marcu ubiegłego roku, bo myśmy sami przeżywali swoistą hekatombę i to działy się po prostu rzeczy straszne. Liczba telefonów była przerażająca, bo nauczyciele rzeczywiście w wielu wypadkach nie wiedzieli nie tyle od strony technicznej, jak to robić, bo jeżeli mieli ten sprzęt, to sobie radzili, bardziej dotyczyło to strony organizacyjnej, w jakich warunkach, na jakich zasadach organizacyjnych mogę tą edukację robić, łącznie z kwestiami czasu pracy i rozliczeń. Tak na marginesie, do dzisiaj to nie zostało w prawie pracy unormowane i to dotyczy nie tylko naszej grupy zawodowej, bo praca zdalna de facto nie jest zdefiniowana kodeksowo i wielu nauczycieli ponoszą ogromne koszty materialne związane z edukacją zdalną, bo to jest nasz sprzęt, nasz komputer, nasze pomieszczenie.
Nauczyciele dostali 500+, słynne dla nauczycieli przecież.
No właśnie i to wielu z nich potraktowało jako swoisty policzek, dlatego że bardzo szybkie sądy, w której brało udział, no niewiele, bo około 20 tysięcy nauczycieli wynika, że ponad 33% wydało na sprzęt, na tą edukację zdalną ponad 2000 zł. Wielu z nich nie czekało do września, wielu z nich kupowało to w marcu, po to, żeby mieli na czym pracować, ale nie posługiwali się kartką i telefonem, a tutaj nagle minister mówi, no dajemy wam 500 zł, ale od września, a ci, którzy edukowali od marca, no niestety zostali poszkodowani. To jest zły sygnał na przyszłość.
A w przyszłości upomną się państwo także o to u ministra edukacji narodowej?
No, u ministra edukacji narodowej wydaje się, że to raczej jest szkoda czasu i papieru, natomiast myśmy napisali do ministra finansów i na ten temat także rozmawiamy z posłami, że wydaje się, iż jest potrzeba w kontekście rozliczenia podatkowego za rok 2020 wprowadzić swoistą ulgę. Ja nie mówię tylko dla nauczycieli, ale dla tych wszystkich, którzy prowadzili pracę zdalną i o to apelujemy do posłów, żeby taką poprawkę no, okazjonalną czy incydentalną wprowadzić, żeby ci, którzy ponieśli koszty, mają to udokumentowane, mogli te koszty w PIT-cie rozliczyć. To będzie zdecydowanie bardziej perspektywiczne także, bo to, co się stało, podważa zaufanie obywatela do władzy, bo jeżeli od marca do czerwca my inwestujemy, nauczyciele na swoje barki i na swoje portfele wzięli ciężar prowadzenia edukacji zdalnej i mówią, przepraszam, ale was to nie dotyczy, to na przyszłość w każdej podobnej sytuacji tysiące nauczycieli zastanowi się, czy warto w to przedsięwzięcie ponownie wchodzić z taką otwartością. I to jest błąd, który minister edukacji jej popełnił. Mam nadzieję, że minister finansów tę sytuację zrozumie i o to apelujemy do posłów także.
A jest jakaś odpowiedź od ministra finansów właśnie w tej sprawie?
No, minister finansów dostał ten list tydzień temu, więc mam nadzieję, że jakaś odpowiedź w tej sprawie będzie, ale tu powtarzam, liczymy także na inicjatywę posłów, bo warto, abyśmy na ten temat rozmawiali. Powtórzę, nie dotyczy to tylko i wyłącznie nas, nauczycieli, ale wszystkich, którzy swoimi portfelami ratowali sytuację, kupując sprzęt czy płacąc za internet, bo przecież co miesiąc za ten internet płacimy.
Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, był gościem Radia Z. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i zdrowia życzę wszystkim, którzy od poniedziałku wrócą do szkoły, i uczniom, i nauczycielom.
Zdrowia również, przyłączamy się do tych życzeń. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.